Nie uśmiechu Ryśka nie widzieliśmy dzisiaj się. Nie, to Rysiek jest mi winny za to, co powiedziałem. Kochani, dzisiaj przechodzimy do drugiej części naszej serii na temat szczęśliwej rodziny. I jeżeli zdążyliście się zorientować, to rozważania nasze opieramy na przykazaniach. A w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie o tym, kto jest najważniejszy w rodzinie. I być może niektórzy z was myśleli, że postanowimy sobie rozstrzygnąć, czy wreszcie ten mąż, czy żona, czy dzieci starsze, czy młodsze są najważniejsze. I okazało się, że jeżeli chcemy być naprawdę szczęśliwą rodziną, to Bóg musi być najważniejszy w twojej i mojej rodzinie. Amen. I seria ta nie jest typową serią o psychologii rodzinnej. Jak zauważyliście, może za wcześnie jeszcze, bo to dopiero było jedno kazanie na ten temat, dzisiaj będzie drugie. Nie są to kazania w stylu ani doktora Dobsona, ani doktora Phila, czy innych psychologów rodzinnych. To są dobre rzeczy i potrzebne. Natomiast chcemy rozważać sobie te krytyczne fundamenty, mówić o nich, które są niezbędne do błogosławionego i szczęśliwego życia rodzinnego. Chcę jeszcze jedno dodać. Nie umniejszając roli psychologii i psychiatrii i praktycznych porad rodzinnych, to myślę, że jesteśmy tak przesyceni tymi radami i książkami i programami na ten temat, że warto się zastanowić, dlaczego to ciągle nie ma wpływu na zmniejszenie ilości rozwodów w naszym społeczeństwie, jak również w środowiskach nawet i chrześcijańskich. Czy aby przypadkiem to nie jest czas może trochę zrezygnować z tej tak zwanej praktyczności, która brzmi tak przekonywująco, a zastanowić się nad tym, czy może w fundamentach coś jest nie tak. I dzisiaj tematem są domowe bożki i co z nimi zrobić. Kochani, bożki istnieją tak długo, jakakolwiek forma wierzeń istnieje między ludźmi. Jeżeli cokolwiek dobrego wypływa z bożków, to, że bożki pokazują potrzebę człowieka, że człowiek został stworzony do tego, ażeby oddawać cześć czemuś albo komuś większemu od niego samego. To jest to, co bożki pokazują. I dlatego w każdej religii, bez względu na to, jak starej, posiadamy różnego rodzaju bożki i bogów, którym oddawano cześć w różnoraki sposób. W sposób bardzo symboliczny, w sposób bardzo oddany, masochistyczny, sadystyczny, w różnoraki sposób ludzie, niemoralny, rozpustny, w różnoraki sposób ludzie oddają bogom pogańskim cześć i bożkom przedstawiającym tych bogów. Bożki były wykonane ręcznie. Były albo rzeźbione, albo odlane, albo namalowane lub ulepione. I według wierzeń danych ludzi były to statułki, figury, posągi, które posiadały jakąś nadnaturalną moc, gotową pomóc albo zaszkodzić człowiekowi. I dlatego te właśnie przedmioty obdarzano czcią. W Piśmie Świętym mamy kilka takich posągów wymienionych. Mamy Molocha, Boga przemocy. Mamy Balama i Asztere, Bogów rozkoszy, rozpusty i seksu. Mamy Mamonę, Boga pieniędzy. I tak moglibyśmy wymieniać różnych bogów egipskich, bogów hinduskich. Czym są domowe bożki? Czym są domowe bożki? W religiach Egiptu, Babilonu, Mezopotamii domowe bożki to figurki często gliniane. Przedstawiały odeszłych przodków danej rodziny. I oddawanie czci im związane było z modlitwami za zmarłych lub komunikowaniem się z tymi zmarłymi. Jeden już nie tak bardzo nowych filmów, ale dobrych filmów przedstawiających czasy minione, był film Gladiator. Ilu z was widziało Gladiatora? Ilu z was 10 razy widziało? I tam jest szczególnie pokazane, jak główny bohater nosi w szmatce zawinięte domowe bożki i przedstawiały one jego przodków, jak również zamordowaną żonę i dziecko. W momencie, kiedy człowiek schodził z tego świata, automatycznie lepiono replikę, która reprezentowała duszę tego człowieka. I on z nimi rozmawiał. I pamiętacie tego drugiego niewolnika, który się przyglądał tym modlitwom tego gladiatora i pyta się go, czy ty myślisz, że oni ciebie słyszą? Jest to wzruszający duchowy moment. Problem polega na tym, że według Bożego Słowa nieprawdziwy. Bardzo fajny obraz bałwochwalstwa. Z domowymi bożkami związane były tradycje rodzinne, takie jak szczęście, ochrona przed złem, przed chorobami, powodzenie wszelkiego rodzaju, płodność, sukces materialny, jak również rozpoznawanie przyszłości i szukanie mądrości co do ważnych decyzji życiowych. Ludzie szli do tych malutkich bożków glinianych i rozmawiali z nimi, ponieważ były to duchy przodków. I ktoś powie, pastorze, po co nam o tym mówisz? My żyjemy w XXI wieku. I brzmi to jak jakaś starożytna, zacofana bajka. Wiara w zjawiska zadziwiające z powodu tego, że był brak poznania tego, co naukowe. A dziś z postępem nauki i cywilizacji chyba nie grozi nam wiara w takie bożki. Jeżeli tak, to dlaczego ludzie dzisiaj noszą amulety, słoniki, wieszają podkowy na drzwiach, chodzą do wróżki, czytają horoskopy i wierzą, że przepowiednie się sprawdzają, a niektóre rzeczy przynoszą szczęście, a inne pecha i nieszczęście. Znowu ktoś powie, to tylko wąskie może grono ludzi. A większość z nas traktuje te rzeczy z prymrużeniem oka. Tak, czytamy horoskopy, ale się uśmiechamy nad tym, aż przypomni nam się, że coś się stało, co wcześniej czytaliśmy. I wreszcie, dlaczego piątek 13 jest zapamiętywany przez ludzi i ma to wpływ na to, co ludzie robią w danym dniu? Dlaczego hotele nie mają pokoi o numerze 13? Z bożkami związane są przesądy o szczęściu, nieszczęściu. Na przykład ludzie nie lubią się witać przez próg. A kiedy czarny kot przebiegnie drogę, niektórzy stoją, czekają, aż ktoś inny przejdzie. Prawda? Śmieszne. A ludzie praktykują te rzeczy do dnia dzisiejszego. A najbardziej chyba światli w tych sprawach mówią tak: ja nie wierzę w przesądy, bo wiara w przesądy przynosi mi pecha. I może powiecie, Mirek, ciągle nas to nie przekonuje, że nas, światłych i wierzących chrześcijan, to dotyczy. Po co w ogóle mówimy o czymś takim w kościele chrześcijańskim? Posłuchajmy. Kiedy obieg naszej wiary i czci chcemy uczynić namacalnym, widzialnym lub odczuwalnym, stajemy w niebezpieczeństwie bałwochwalstwa. Bożkiem może być każda rzecz lub sprawa, którą obdarzamy uznaniem większym od Boga lub w miarę zbliżonym do Niego. Każda sprawa i każda rzecz może być bożkiem. I kochani, drugie przykazanie według Słowa Bożego, a nie katechizmu, i tutaj chcę na chwilę wyjaśnić, jest różnica pomiędzy 10 przykazaniami, które są bezpośrednio z Biblii wzięte, a przykazaniami w katolickim katechizmie, ponieważ drugie przykazanie w katolickim katechizmie brzmi: nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Natomiast wzięte bezpośrednio z Bożego Słowa przykazania, które również są w tym kraju na różnego rodzaju tablicach, nawet w sądach, czy w Waszyngtonie ten pomnik, ta tablica, ten pomnik tablicy z przykazaniami. Drugie przykazanie brzmi: nie będziesz czynił żadnej podobizny, można by tu dodać, ani rzeźbionej, ani malowanej, aby się im kłaniać i nie będziesz im służył. To jest drugie przykazanie. Dlaczego katechizm katolicki ma ciągle 10 i biblijnych jest 10? Dlatego, że ostatnie przykazanie jest rozdzielone w katechizmie, tak jak teolodzy katolicy nas posądzają o to, że myśmy pierwsze rozdzielili, ponieważ katechizm katolicki uznaje, że to drugie przykazanie, o którym ja teraz mówię, jest częścią pierwszego. Chociaż nie jest ono wymienione. Natomiast to ostatnie przykazanie: nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, i to jest dziewiąte, i dziesiąte przykazanie, to jest również katechizm prawosławny, a nie będziesz pożądał żadnej rzeczy i niczego, co należy do bliźniego twego. I według Słowa Bożego rozumiemy, że jest to samo ciągle przykazanie, tylko wymienione są rzeczy. To tyle informacji na temat, jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego dzisiejsze przykazanie jest nazwane drugim przykazaniem, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do przykazań według katechizmu. A więc drugie przykazanie według Słowa Bożego brzmi: nie będziesz czynił żadnej podobizny, aby się im kłaniać, i nie będziesz im służył. I kochani, bez względu na to, czy jest to zawarte nawet w przykazaniu katechizmu i ktoś może dzisiaj jest po raz pierwszy, albo jest tylko, mówi: no ja się opieram o przykazania katechizmu. Katechizm nie zaprzecza, że częścią pierwszego przykazania jest to, o czym dzisiaj będziemy mówili. I oprócz Biblia mówi o tym właśnie w wielu innych miejscach. I chciałbym, abyście razem ze mną otworzyli 5 Księgę Mojżeszową, 4 rozdział i 15 werset. 5 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział i 15 werset. Strzeżcie usilnie dusz waszych, gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Chorebie spośród ognia, abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to w kształcie mężczyzny, czy kobiety, czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebem, czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek ryby, która jest w wodzie pod ziemią. I abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu i nie służył im, skoro Pan twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom na całej ziemi. Mamy wyraźnie w Słowie Bożym napisane, że Bóg się sprzeciwiał czynieniu jakichkolwiek dzieł sztuki, które ludzie później by czcili i w jakikolwiek sposób adorowali. Bóg nie jest przeciwnikiem sztuki, ani my. Nawet nie jesteśmy przeciwnikami sztuki sakralnej. Ale w momencie, kiedy cześć takim rzeczom jest oddawana, Bóg się temu sprzeciwia. I ktoś powie: zgoda, ale to były bożki pogańskie, przedstawiały fałszywych i nieistniejących bogów, ale nasze symbole, przecież to są symbole chrześcijańskie. Nikt ich nie czci, one po prostu przedstawiają fakty o prawdziwym Bogu, o Jego Synu, o Jego Matce, o aniołach i wszystkich świętych, którzy są wymienione w Biblii, jak również i świętych, których znamy z tradycji. Co w tym złego? Kochani, chcę być w tym momencie bardzo pokorny, wrażliwy i pełen szacunku do wszelkich uczuć religijnych. One są bardzo ważne. Zostaliśmy w pewien sposób wychowani. Być może mamy obecnych ludzi, gości tutaj, dla których może być to temat niewygodny. Może będą tego kazania słuchać ludzie w internecie, może na CD. Chcę podkreślić, że absolutnie nie wyśmiewam w tym momencie niczego, do niczego nie podchodzę z pogardą, gdyż jestem świadomy, jak cenne, ważne są uczucia, które wynieśliśmy z dzieciństwa i do dzisiaj być może wielu praktykuje. Ale jeżeli choć trochę jest otwartości w sercu i w uszach waszych, to proszę, dajcie mi szansę, chciałbym wam przedstawić 4 takie fakty z Bożego Słowa, a wnioski sobie sami wyciągniecie. Jeżeli macie Biblię, to otwórzcie razem ze mną do 2 Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział. 2 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, czytajmy od 1 do 8 wersetu. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Mojżesz jest na górze, rozmawia z Bogiem, doświadcza Bożej obecności, prawdziwego, żywego Boga. I odpowiedział im Aaron, brat Mojżesza: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nimi i kazał obwołać przed nim, przed tym cielcem: Jutro będzie święto Pana. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania, i usiadł lud, aby jeść i pić, a potem wstali, aby się bawić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem, gdyż zrobili sobie cielca ulanego, oddanego, i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiarę, mówiąc: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Chciałbym, abyśmy zrozumieli, co się w tym momencie dzieje. Mojżesz jest na górze. Ludzie mówią: Nie wiemy, co się stało. Mojżesz mówił do nas, przedstawiał nam słowa Boga, teraz go nie ma, może zginął, a my potrzebujemy oddawać cześć. Gdzie się udają Izraelici? Do przeszłości. Słuchajcie, oni dopiero wyszli z Egiptu. To, co oni widzieli, to wierzenia egipskie, praktyki egipskie, no ale przecież my znamy Boga żywego. Co oni widzieli? Widzieli wszystkie 10 plag egipskich, które dotknęły Egipcjan, a oni zostali uchronieni. Widzieli Bożą moc. Widzieli, jak Mojżesz ich prowadzi i doszli do Morza Czerwonego. Mojżesz mówi: Bóg mi powiedział, że jak wyciągnę swoją pasterską laskę nad morze, ono się rozdzieli. Wyciągnął, tak się stało. Doświadczyli tego, patrzyli na ich oczach, jak Bóg zatopił całą armię Faraona w Morzu Czerwonym. Widzieli dzieła Boże, ale nagle mają głód, ażeby to, co jest większe od nich, to, czemu oddają cześć, uczynić widzialnym i namacalnym. I zauważcie, że Aaron nie prowadzi ich w tym momencie do pogaństwa i mówi: Słuchajcie, nadamy temu Bogowi jakieś inne imię, bo tamten Bóg, o którym Mojżesz mówił, to jest nieprawda. Zauważcie, co Aaron tutaj mówi. Po odlaniu tego cielca mówi: Jutro ogłaszamy święto Pana. Będziemy Panu oddawać, temu samemu Panu, o którym Mojżesz mówi. Dlaczego nie można połączyć dwóch rzeczy? Kto tutaj mówi? Egipcjanie wierzyli w innego Boga, a my tylko mamy symbol i wcale nie odchodzimy od tego Boga, o którym Mojżesz nam mówił. A więc mamy miksturę dwóch rzeczy. Żywego Boga, prawdziwego, jak również symbol przedstawiający Jego, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Jak Bóg się do tego odnosi? Bóg mówi: Nieważne. Czy nazwą go inaczej? Czy wierzą w innego Boga? Mi się to nie podoba. Ludzie zeszli z mojej drogi, jaką nakazałem im iść. I 35 werset tego rozdziału mówi tak: I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aaron. Bóg nie chce żadnej mikstury. Nie musimy nazywać Bożka innym Bogiem. Wystarczy, że powiemy: to dzieło sztuki pomaga mi zbliżyć się do prawdziwego Boga i Bogu się jak widzicie, to nie podobało. Otwórzmy czwartą Księgę Mojżeszową. Czwarta Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, 5 i 9 werset. Kiedy Izraelici idą dalej po pustyni, Bóg im przebaczył tego cielca i grzeszyli przeciwko Bogu, Bóg zesłał jadowite węże. I 5, 9 werset mówi tak: i zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni, gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzyd nam ten nędzny pokarm? Wtedy zesłał Pan na lud jadowice węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz do Pana za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, posłuchajcie, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu, na drzewie, żeby wszyscy go widzieli. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Widzicie, co się dzieje? Jest posąg jakiś. Bóg każe wykonać posąg. I każdy, kto zrobi, kto spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Dziwna rzecz. Najpierw Bóg mówi, nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny, a później Bóg mówi, zrób to. Co się stało? Bóg wierzy w symbole. Przybytek był pełen symboli. Ale Bóg rysuje granice w momencie, kiedy ludzie zaczynają do symbolu przywiązywać się albo do medium, które pomaga nam zbliżyć się do niewidzialnego bóstwa, zaczynamy obdarzać to czymś więcej niż tylko szacunkiem, w tym momencie rozpoczyna się bałwochwalstwo i Bogu się to nie podoba. Gdyż co się stało? Po pierwsze pamiętajmy, że Chrystus, kiedy przyszedł na świat i rozmawiał z Nikodemem, wyjaśnił Nikodemowi, że wąż ten nie tylko miał na celu uzdrowienie, ale miał proroczy wymiar, ponieważ Chrystus mówi tak do Nikodema: i tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony kto? Syn Człowieczy. A więc ten wąż nie tylko przedstawiał grzech, przestępstwo i węże, ale również był symbolem tego, który weźmie grzechy całego świata na siebie. I każdy, kto spojrzy na Syna Człowieczego, przybitego do drzewa, krzyża, będzie mógł żyć. I tak ważny symbol nagle, wiele lat później, pojawia się pewien król. Otwórzmy drugą Księgę Królewską, 18 rozdział. Druga Księga Królewska, 18 rozdział. Mam nadzieję, że uważacie razem ze mną, bo jeżeli nie, to wypadniecie z rytmu i będzie to strasznie męczące dla was. Druga Księga Królewska, 18 rozdział. Czytajmy, na początku mamy tak, że objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską. 9 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abia, była córką Zachariasza. Posłuchajcie. Hiskiasz, czynił on to, co prawe w oczach Pana, trzeci werset, tak jak czynił ojciec jego, Dawid, praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach. A więc Izrael uprawiał bałwochwalstwo, świątynki, posążki różnego rodzaju, przy drogach, na zakrętach. Potrzaskał słupy i rozkruszył węża, posłuchajcie, i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Co się stało? Bóg dał symbol, a ludzie uczynili z tego przedmiot czci i uwielbienia. I Bóg pobłogosławił Hiskiasza za to, że zniszczył największą narodową ikonę. Pomyślcie o różnych narodach świata. Co by się stało z człowiekiem, który nieodpowiedzialnie by zniszczył ikonę narodową? Wiecie, za co Kwaśniewski został ogłoszony w Krakowie persona non grata? Między innymi, ponieważ zarzucono mu, że wyśmiewał to, co przedstawiało ważne uczucia religijne, kiedy wysiadł pewnego razu z samolotu, ukląkł i pocałował ziemię. Pamiętacie to wydarzenie sprzed wielu lat? I wyzwano go od komunistów, od antychrześcijan i tak dalej. Absolutnie nie pochwalam czegoś takiego. Ale zauważcie, co robią, jak reagują ludzie, kiedy obraża się coś, co jest tak głęboko zakorzenione. Ja jestem przeciwnikiem obrażania uczuć religijnych ludzi i mam nadzieję, że dzisiaj przez swoją nieuwagę nie obrażam niczyich uczuć, ale mam nadzieję, że prawda Bożego Słowa, jeżeli nie idziesz Bożą drogą, sprawi straszną niewygodę w twoim życiu. Ale obrażać nikogo dzisiaj nie chcemy. A więc Izraelici zaczęli czcić. Oni nie powiedzieli, my już nie mamy Boga, ale przecież ten wąż, moc z niego płynęła. Może łzy, może jeszcze jakieś zjawiska nadnaturalne, jakieś może pielgrzymki się odbywały. Przywiązywanie się do bożków jest bardzo głęboko zakorzenione w sercu i w emocjach ludzi. Mamy taką sytuację w Bożym Słowie opisaną, kiedy Jakub ożenił się z młodszą córką Labana, Rachelą. 7 lat za nią służył, 7 lat za starszą, 14 lat już tam był i przez 14 lat rodzina Labana, poganina, mogła oglądać przykład Jakuba, który wierzy w żywego, prawdziwego Boga. Nawet doświadczył Laban tego, że z powodu Jakuba Bóg mu błogosławił, ale później były konflikty i po wielu latach małżeństwa z Rachelą Jakub postanawia wziąć obie swoje żony, spakował cały swój majątek i opuszcza swojego teścia Labana. I Biblia mówi, że kiedy wyruszali z domu, Rachela pobiegła do domu swojego ojca Labana i ukradła co, czytelnicy Biblii? Bożki domowe, bożki domowe. Ukradła, wzięła ze sobą. Ja się zastanawiam, co robi kobieta, żona tego, o którym Bóg mówi, ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Człowiek, który był tak blisko Boga. Oto kobieta, która śpi, która żyje, rodzi dzieci temu, który modlił się do Boga, gdyż łono jej było zamknięte, doświadcza mocy Boga, mówi na wszelki wypadek. Przecież nie mogę zostawić tego, w czym zostałam wychowana. No jak to? Babcia, dziadek, pradziadek, prapradziadek to mieli... Tak to zostawić? Tak. Przecież to jest potrzebne. Kiedy Laban ścigał Jakuba i go dogonił, on go nie ścigał, że może zabrał mu trochę majątku, a może zabrał inne rzeczy. Laban zauważył, że na półce nad kominkiem nie było już więcej bożków domowych. I ścigał go po to, żeby znaleźć. I przybiegł i zaczął szukać tego. Jakub mówi, gdziekolwiek znajdziesz, u kogokolwiek znajdziesz, taki człowiek może ponieść śmierć. I Jakub nie wiedział o tym i Rachela mu nie powiedziała, bo wiedziała, że Jakub by się sprzeciwił temu. I oczywiście Rachela skłamała ojcu, że ma dolegliwość kobiecą i nie wstanie z siodła i schowała je pod siebie. I Laban tego nie znalazł. Kochani, jeżeli wierzymy w Boga, który jest prawdziwy, ten, który nas chroni, błogosławi, dlaczego mamy taką potrzebę, aby modlić się do tych, których nazywamy świętych? Po co statułki? Obrazy, krucyfiksy. Mam nadzieję, że pamiętacie, ja nie jestem przeciwnikiem sztuki sakralnej. Ale w momencie, kiedy zaczynamy te rzeczy obdarzać czymś więcej, aniżeli tylko tym, że ma to jakąś wartość artystyczną, Bóg wkracza do akcji i mówi: to mi się nie podoba. A że sprawa oddawania czci rzeczom, którym przypisujemy, że są, jeżeli nie same w sobie bogami, to są jakimś medium, przez które płynie jakaś łaska Boża, wtedy jesteśmy gotowi bronić tych rzeczy do ostatniej kropli krwi. I królowie Starego Testamentu Izraela o tym dobrze wiedzieli i większość królów, o których Pismo Święte nam mówi w Księgach Królewskich, mówi tak. I dany król, na przykład Jotam, czynił to, co się podobało Bogu, ale świątynek, figurek, statuek na wzgórzach nie zniszczył. Wiecie dlaczego? Ponieważ nie chcieli ci królowie powstania ani buntu przeciwko, gdyż było to tak głęboko zakorzenione w kim? W Izraelu. Gdyż nazbierali sobie zwyczajów innych pogan. Ostatnio zacząłem sobie odświeżać pewne rzeczy. Nasze zwyczajowe rzeczy, które robimy, mamy święta, nasze religijne święta. Nie trzeba głęboko dzisiaj, wszechwiedzący internet, nie trzeba, kiedyś trzeba było biec do biblioteki, pół dnia spędzać. Sami sobie posprawdzajcie. Ile świąt, które dzisiaj nazywamy chrześcijańskimi świętami, encyklopedie, źródła historyczne pokażą nam, że mają swoje korzenie w pogaństwie. Nasze polskie święta. Nawet nie wiem, czy wiemy o tym. Ja o niektórych nie wiedziałem. Ktoś powie, a Boże, to są źródła jakieś świeckie, antychrześcijańskie, antykościelne. Nie! Udajcie się do źródeł kościelnych. I tam rzetelne źródła historyczne kościelne powiedzą wam, że dany zwyczaj wywodzi się z praktyk pogańskich. Paweł również był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o to, jak wskazać ludziom, że żyją w bałwochwalstwie. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Otóżmy, Dzieje Apostolskie. Siedemnasty rozdział, 16 werset. Mamy Pawła, który jest w Atenach. I 16 werset mówi tak. Czekając na nich w Atenach, na Sylasa, na swoich współpracowników, czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego czemu? Bałwochwalstwu. Paweł był oburzony. Czy myślicie, że Pawłowi odwagi brakowało, żeby wstać i powiedzieć: ludzie, co wy robicie? Pawłowi nie brakowało odwagi, ale on wiedział, że jeżeli on coś takiego zrobi, to jedynym efektem będzie jego przedwczesna śmierć. To wszystko. Paweł się nie bał śmierci, ale wiedział, że im to nie pomoże. I zauważcie, co się dzieje, kiedy Paweł nagle ma okazję, żeby przemówić do mieszkańców Aten. 22 werset mówi tak, a Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Pawle, hipokryto. Nie. Paweł wiedział, że oddawanie czci bożkom jest bardzo pobożną rzeczą. To nie są źli ludzie. To są ludzie, którzy robią to, co wiedzą. Przechodząc bowiem, mówi i wyjaśnia, dlaczego myśli, że są ludźmi bardzo pobożnymi. Przechodząc bowiem, oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Panie Boże, jak mogę dotrzeć do tych ludzi, skoro oni są przekonani, że to są ich bogowie? Jak ja im mogę powiedzieć, nie módlcie się do tych statuek? Odrzućcie to. Jeżeli z dziada pradziada oni, dziadek się modlił, pradziadek się do tego modlił i może nawet nie do tego, tylko poprzez to do Boga. Jak można to odebrać? I pewnie Paweł mówi: Boże, daj mi mądrość, jak mogę? Kochani, moje serce dzisiaj jest przepełnione modlitwą: Boże, daj mi mądrość. Jak to kazanie powiedzieć, żeby trochę pożytku z tego było? No bo wy, którzy wiecie, to wiecie, ale może są ludzie, którzy dzisiaj, którym się oczy otwierają, albo którzy może już na początku zamknęli swoje uszy i mówią: bzdury, ja w tym jestem wychowany i w tym pozostanę. I Bóg mówi: widzisz tam ołtarz nieznanemu Bogu? To jest twoja furtka do ich serc. Powiedz im o tym nieznanym Bogu. Jeżeli mnie poznają, to ja już wprowadzę sam zmiany do ich życia. Ktoś siedzi i mówi: ha, my wiemy, o kim on mówi. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Czy my, którzy czasem tak arogancko siebie uznajemy za chrześcijan, którzy wolni jesteśmy od bałwochwalstwa? Chrześcijanie w Koryncie, 10 rozdział, 14 werset, apostoł Paweł mówi do nich tak: przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych, rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, którym błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej, a chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czyż to, że mięso składane w ofierze bożkom albo bałwanem jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? O czym Paweł mówi? W Koryncie były dwie skrajności. Druga skrajność, to często czytamy przed Wieczerzą Pańską, część Koryntian w kościele podchodzili bardzo lekceważąco do komunii, do chleba, do kielicha. I apostoł Paweł mówi, że kto podchodzi do tego w sposób niegodny, lekceważący, winien będzie ciała i krwi pańskiej i sądu Bożego. Natomiast była druga grupa ludzi, która przypisywała elementom komunii nadzwyczajne siły i zdolności, i ci ludzie czuli się bezpiecznie, że tak długo, dopóki spożyją ten chleb, który jest ciałem, i to wino, które jest krwią, nieważne jakie życie prowadzą, te cudowne elementy będą miały cudowne działanie w ich życiu. Bo przecież to jest ciało, przecież to jest krew. I apostoł Paweł mówi: jest to bałwochwalcze, jeżeli w ten sposób podchodzicie do komunii. I to, co Żydzi zrobili z wężem Nehusztanem, kadząc, niektórzy ci Koryntianie zrobili to samo z elementami komunii. Mam nadzieję, że ci, którzy mnie słuchają dłużej, wiecie, że jestem bardzo przyjaźnie nastawiony do różnych odłamów chrześcijańskich, nawet Kościoła rzymskokatolickiego, katolików. Ale też nie kryję, że w wielu miejscach różnimy się tym, gdyż widzimy, że Pismo Święte inaczej pewne rzeczy nazywa. I pozwolę sobie tak, w ten sposób, że kiedyś siedząc przy moim stole i trzech księży miałem na śniadaniu, zadali mi pytanie: powiedz nam trochę o swoim kościele i o tym, jak wy wierzycie, w co wierzycie. I zaczęliśmy rozmawiać, zadano mi pytanie na temat komunii. Ponieważ ja nie byłem świadomy i wróciłem do dokumentu, które wiele lat temu, chyba około 10 lat temu, został wydany przez w tamtych czasach kardynała Benedykta, który teraz jest papieżem, dokument Dominus Jezus, który z jednej strony łaskawie odnosi się do niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, a z drugiej strony pokazuje, że jesteśmy tak zwanymi defektywnymi wspólnotami eklezjalnymi, w których jest minimalne zbawcze światło, ponieważ Chrystus jest łaskawy, ale tak naprawdę nie mamy pełnego poznania. I jednym z powodów jest to, że nasza Wieczerza Pańska nawet nie zbliża się do tego, czym jest prawdziwa, oryginalna Eucharystia. A różnica jest taka, że w biblijnej wierzymy, w Wieczerzy Pańskiej, elementy chleba i kielicha są elementami symbolu przedstawiającymi krew i ciało. Natomiast w Eucharystii katolickiej jest doktryna o przeistoczeniu, transubstancjacja. Język se można połamać. Gdzie w pewnym momencie podniesienia hostia, czyli wafel z mąki pszennej, zamienia się, gdzie jest domieszka wina, zamienia się w prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. Co za tym idzie? Po pierwsze, za tym idzie to, że w naszej przyjaznej rozmowie ci młodzi, sympatyczni panowie są księżmi dzisiaj tu w Chicago i prawdopodobnie za niedługo się z nimi będę widział. Doszli do wniosku takiego, mówią, wasza komunia w takim razie jest zwykłym posiłkiem. I kiedy oni mi tak powiedzieli, mówię, słuchajcie panowie, my sobie możemy tak tu rozmawiać, ale to nie jest zwykły posiłek. To jest taki zwykły posiłek, że apostoł Paweł o nim mówi, że jeżeli ktoś podchodzi do niego w niegodny sposób, winien będzie ciała i krwi pańskiej, jak również sądu Bożego i znajdzie się w niebezpieczeństwie choroby albo przedwczesnej śmierci. Tak Pismo Święte mówi. Ktoś? Amen? Okej. Taki jest to posiłek. Ale jeżeli zostałem oskarżony, że jest to zwykły posiłek, pozwólcie teraz, że ja wam coś powiem. Nie bójcie się, nie pobiliśmy się, posiedzieliśmy, zjedliśmy śniadanie, później się uścisnęliśmy jak... Jeżeli mógłbym w takim duchu wam to przekazać, kochani. Jeżeli w czasie Eucharystii następuje przemiana chleba i wina w prawdziwą krew Chrystusa i prawdziwe ciało, wtedy, jeżeli Eucharystia sama w sobie nie jest sakramentem bałwochwalczym, to przynajmniej mogę wam przyprowadzić katolików, których osobiście znam, że mają podejście do elementów tego świętego sakramentu bardzo bałwochwalcze. A więc ludzie, którzy uczestniczą w rzymskokatolickiej Eucharystii, są w niebezpieczeństwie bałwochwalstwa, ponieważ to, co jest wkładane im do ust albo teraz na rękę, jak niektórzy wolą, jest traktowane jako prawdziwe, przeistoczone ciało Chrystusa. Gdybyście mogli dzisiaj dotknąć się prawdziwego ciała Chrystusa, nie oddalibyście czci? Ja bym oddał. Ja bym pierwszy oddał. Więc powiedzcie mi, jak nie oddawać czci czemuś, co jest prawdziwą krwią i prawdziwym ciałem? I dlatego, dla tych, którzy pytają się, czy powinniśmy uczestniczyć? Kościół katolicki wyraźnie powiada, że wyznawcy tego kościoła nie powinni brać udziału w żadnej innej formie komunii, jak tylko w Eucharystii, ponieważ jest to profanacja tego, co oryginalne. Ja na to chciałbym odpowiedzieć niezłośliwie. Wyznawcy biblijnego chrześcijaństwa, którzy wierzą, że Chrystus jest jedyną drogą do Ojca, powinni się wstrzymywać od udziału w rzymskokatolickiej Eucharystii, ponieważ jest ona, jeżeli nie jest, to jest na granicy samego bałwochwalstwa, mimo tego, że przedstawia jedynego prawdziwego Chrystusa, który jest Bogiem i umarł za nasze grzechy. Niech Bóg nam dopomoże, kochani, abyśmy mogli to słowo przyjąć i przetrawić i zrozumieć, że nie ma w tym żadnych dodatkowych, ukrytych aluzji, złośliwości, chęci rozszerzenia przepaści, dialogu, ekumenii, czegokolwiek. Chodzi mi tylko i wyłącznie o przedstawienie tego, co czysto wynika z kart Bożego Słowa i uczciwej egzegezy Pisma Świętego. Jeżeli pragniecie prawdy, to niech poznanie tej prawdy nie sprawi waszego dystansu do sąsiadów, przyjaciół, ale znajdźcie to prawdę, tę prawdę, wiedzcie jak i kiedy ją należy przedstawiać ludziom, którzy są gotowi to usłyszeć. Dzisiaj nie skończymy wszystkiego, ale pozwólcie, że jeszcze czwartą formę bałwochwalstwa chciałbym przedstawić i tym zakończyć. Czwarta forma bałwochwalstwa to jest bałwochwalstwo serca. Trzeci rozdział listu do Kolosan, piąty werset mówi tak. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, zło, pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwość jest w sercu. List do Efezjan już nie będziemy czytać dla zaoszczędzania czasu. Piąty rozdział, piąty werset mówi, że chciwiec, czyli bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym. Chciwość. Chciałbym to rozszerzyć. Chciwość jest przykładem bałwochwalstwa, bałwochwalstwo w sercu. Kiedy? Szczególnie, zawsze mieliśmy z tym do czynienia, ale szczególnie w XXI wieku mamy trzy takie bożki, które są kultem człowieka. Trzy bożki, które są w sercu, a mianowicie status, wygląd i osiągnięcia. W dzisiejszych czasach w naszym społeczeństwie są to trzy bożki, którym najbardziej się oddaje cześć, które się najbardziej kocha. Przedstawiają one najwyższą wartość w życiu człowieka i smutną rzeczą jest również i chrześcijan. Ponieważ kiedy chrześcijanin nie może zaprezentować statusu, dobrego wyglądu i nie posiada osiągnięć w tym życiu, zastanawiamy się, czy wszystko w porządku jest w jego życiu i czy rzeczywiście Bóg błogosławi takiemu człowiekowi. Są to ci, którzy powiedzą, ja nie oddaję czci obrazom na ścianie, ani ikonom, ani bożkom. Ale to są ci, którzy patrzą w lustro, świadomie albo nieświadomie przyglądają się i mówią, dopóki nie zmienię wyglądu tego ciała, nie będę szczęśliwy. Przyjemności. Zadłużamy się, wydajemy pieniądze, żeby doświadczać przyjemności. A materializm. Dopóki nie będę mógł odpowiednim samochodem jeździć, nawet nie odwiedzę swoich znajomych. Wiele razy miałem coś takiego. Kochani, chciałbym was odwiedzić. Odpowiedź padła, pastorze, chętnie cię przyjmiemy, ale chcemy tylko dokończyć remont domu. Ale mi nie przeszkadza, ja mogę nawet na worku z cementem siedzieć. Nie mówię tak, że nie wyglądało, że się wpraszam. Ja nie mówię, że jest to bałwochwalstwo, ale powiedzcie mi, minęło już 10 lat w kilku przypadkach i ciągle dom nie jest doprowadzony do miejsca, a wiem i nie chcę zaprzeczyć temu, co w środę mówiłem, żeby nie osądzać, jest to jasne, ponieważ wyszło to z ust tych ludzi, że nie ma nic ważniejszego dla tych ludzi, jak goście wchodzący i mówiący wow, ale stół, ale fotele. Zdrowie, kondycja fizyczna, ciało, seks, kult człowieka. Są to dobre rzeczy. Sport, są to dobre rzeczy. ale w momencie, kiedy zaczynamy je traktować i mieszać z poczuciem wartości, z poczuciem szczęścia, realizacji, jesteśmy w niebezpieczeństwie bałwochwalstwa. Coś więcej, a dzieci, mąż i żona. Pan Jezus mówi, że kto kocha swoje dzieci, męża, żonę ponad mnie, nie jest mnie godzien. Kiedy ma to miejsce? W momencie, kiedy dzieci na przykład rządzą naszym życiem, kiedy dostają to, co chcą i kiedy chcemy, aby cały świat naszymi dziećmi tylko się zachwycał. Wiecie, ile razy mi się przydarzyło? Kiedy dzwonię i mamy rozmowę duszpasterską i słyszę nagle... I nagle słuchawka jest odłożona, pastorze, zaczekaj. Czekam i czekam i czekam, bo pięciolatek zadecydował, że dwoje dorosłych ludzi musi... Ja nie mówię, co robić. Ja powiem wam, co ja robiłem i co ja bym zrobił. I tylko tu, bo muszę uważać w dzisiejszych czasach. Moje dzieci nie przerywały rozmów. Ale muszę szybko dodać, kochani, ale kiedy jesteśmy z dziećmi, nie pozwólmy, żeby ktokolwiek... Pewnie dzisiaj siedzą tutaj tacy, którzy mieli taką sytuację, gdzie może jeden z moich synów podchodzi, był mały, po nabożeństwie i coś do mnie mówi i ktoś podchodzi i nie zwraca uwagi, że ja z malcem rozmawiam. Podchodzi, pastorze, bla, bla, bla. Zaczekaj. Ja skończę tu ze swoim dzieckiem. Jeżeli możemy, z drugiej strony, to już nie jest część okazania, a... stuprocentową uwagę swoim dzieciom poświęcić wtedy, kiedy one tego potrzebują. Wtedy mamy podstawy, żeby w takich sytuacjach nie rządziły naszym życiem, ale to tylko tyle na temat ubóstwiania dzieci. Dary Boże mogą stać się bożkami. I zatrzymamy się w tym miejscu, zakończając znanym fragmentem Pisma Świętego z Ewangelii Mateusza, 6 rozdział i 31 werset. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 31 werset. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. A więc oni tym żyją, oni szukają tego, to jest niezbędne do ich życia. Ale wy, Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Bóg nie chce nas pozbawić. Bóg daje nam rzeczy ku używaniu. Mówiliśmy o tym, że czynimy to dla chwały Bożej. Jest różnica, kiedy korzystamy z życia, dbamy o zdrowie, jogging uprawiamy i robimy to dla Bożej chwały, żeby Bóg mógł nas używać i dziękujemy Bogu. A co innego, kiedy biegniemy, biegniemy, biegniemy i za chwilę na wagę. Ja to widzę, kochani, kiedy... się zmobilizuje, aby udać się do miejsca, gdzie ludzie oddają cześć ciału. Siedzą, pocą się, dźwigają, ćwiczą. Podbródek na podbródku. I staje na wagę, patrzy, sfrustrowany, schodzi, idzie dalej, biegnie. Przestań jeść, chłopie. Są ludzie, chodzą i z nawagą, uśmiechnięci. No, przychodzę, lekarz mi powiedział, muszę ćwiczyć, nie chcę, ale muszę. No wiem, że to jest dobre. Ćwiczę, za 3 miesiące widać 10 funtów mniej i w sensowny sposób. I dalej kochają swoje rodziny. Kochani, jak oglądam i ja wiem, że już 2 razy chyba mówiłem, że kończę. W tamtym tygodniu mój syn powiedział, że 3 razy kończyłem. Ja mówię, no do 3 razy sztuka. Ten cały program telewizyjny, oglądaliście ten the Biggest Loser czy coś takiego o tych ludziach, którzy właśnie idą na program telewizyjny i tak dalej. Dobrze, fajnie, ale kiedy nagle mówią, odzyskałem swoje życie, odzyskałem swoją rodzinę, jestem najszczęśliwszym teraz człowiekiem na świecie, bo zrzuciłem 100 funtów. dobrze, że zrzuciłeś. Zgubię i nie znajdziesz ich więcej, ale jak to? Całe twoje szczęście zostało w tym odnalezione? Jest to kult, jest to religia. Jest to bałwochwalstwo. Za tydzień chciałbym, abyśmy dokończyli sobie ten temat. Wrócimy do Słowa Bożego. Dlaczego Bóg sprzeciwiał się bałwochwalstwu? I kiedy my będziemy tolerować bożki w naszym życiu, będziemy ponosili niesamowite straty i być może w przyszłym tygodniu Bóg ci pokaże, że masz gdzieś takie malutkie bożki, może gdzieś one w kącie leżą. Niekoniecznie chodzi mi o amulety, a może i amulety. A może masz takie bożki, które w kącie twojego serca leżą i nawet nie wiesz, jak niszczą twoje życie i wprowadzają stękłość i smród do relacji, brak świeżości w relacji z Bogiem i z ludźmi, których kochasz i ostatecznie zastanawiasz się, czemu w pewnych rzeczach się zmagasz w życiu. O tym wszystkim za tydzień będziemy mówili, jak niedobre i niszczące są bożki.